przed nami porady ekologa. Wraz z nami pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Bardzo serdecznie witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam panie kierowniku, serdecznie pozdrawiam. Cieszę się z naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja. Przed chwilą rozmawialiśmy tutaj z Małgosią, która telefonowała z Miechowa i mówi o tym, że ostatnio właśnie spotkała dwie sarenki przy swojej posesji. Opowiadała nam, jak te sarenki wyglądają, jak się one zachowują, no ale pytałem o muchówkę. No, nie widziała Małgosia. Ja również takiego ptaka nie widziałem. No i takie mamy pytanie, panie kierowniku, bo temat naszego spotkania: coraz rzadsza muchołówka żałobna. Dlaczego żałobna?
A no właśnie, ta nazwa w zasadzie odnosi się do, wiąże się z ubarwieniem dorosłego samca, takiego, który skończył przynajmniej 2 lata, a najczęściej 3 lata, i w jego ubarwieniu dominuje barwa czarna i biała. Stąd właśnie ta nazwa, te żałobne kolory, znalazło to w odniesieniu właśnie gatunku muchołówki. Podobnie zresztą w niektórych innych językach, między innymi w niemieckim. W naszym kraju mamy występują 4 gatunki muchołówek. 2 z nich są bardzo podobne do siebie. To jest właśnie muchołówka żałobna i muchołówka białoszyja. Mówimy o tym, że to są takie 2 bliźniacze gatunki, które rozdzieliły się stosunkowo niedawno i powstały 2 gatunki. Zresztą mogą się krzyżować. No, powstają mieszańce, które w części, w zasadzie w większości są bezpłodne. Muchołówka żałobna jest ptakiem wielkości troszkę może mniejszym od wróbla. Rozpiętość skrzydeł to około 22-24 cm. Długość ciała to około 12 cm, czasami troszeczkę więcej. Jest to gatunek, jak już wspomniałem, z dużym dymorfizmem w ubarwieniu, czyli jest bardzo duża różnica w ubarwieniu pomiędzy samcem i samicą. Samce są dorosłe, stare samczyki, czyli w wieku od 2 lat i wzwyż. Są kontrastowo czarno-białe ubarwione, grzbiet jest czarny, na skrzydłach białe duże lusterko. Takie lusterko jest też u samicy. Spód samczyka jest śnieżno-biały i nad dziobem jest biała plamka. Samica wygląda jak zupełnie inny gatunek. Jest szaro-beżowa, ma białe lusterko. I młode samczyki, czyli te w wieku do 2-3 lat, są ubarwione podobnie jak samica, że oczywiście te czarno-białe barwy samca są w okresie godowym, poza okresem godowym tak zmienia upierzenie i bardzo przypomina wtedy wyglądem samice. Bardzo często sterówki czy pióra w ogonie pozostają mocno ciemne, prawie czarne. Podobnym gatunkiem jest wspomniana przeze mnie muchołówka białoszyja, która od muchołówki żałobnej różni się tym, że ma więcej białego, przede wszystkim biała obroża na szyi, na dziobie większa plama. No jest gatunkiem znacznie rzadszym od muchołówki żałobnej.
Panie kierowniku, a jakie siedliska zamieszkują te gatunki?
Muchołówka żałobna jest gatunkiem takim wybitnie leśnym. Zamieszkuje stare i w średnim wieku luźne drzewostany z niezbyt gęstym podszytem. Gniazduje w dziuplach, ale bardzo chętnie zasiedla także skrzynki, budki lękowe, które leśnicy wywieszają, miłośnicy ptaków, więc taką budką można muchołówkę zwabić. Jej głównym miejscem występowania, tak jak wspomniałem, to są drzewostany, luźne drzewostany bukowe, Dąbrowy, ale także bory, w tym również bory suche, a bardzo często do niedawna jej obecność była limitowana możliwością gniazdowania, czyli obecnością odpowiednich dziupli lub skrzynek lęgowych. I dzięki wywieszaniu skrzynek lęgowych zwabiono ją między innymi do ubogich borów sosnowych, których normalnie możliwości gniazdowania są bardzo, bardzo ograniczone, a mochołówki dzięki budkom lęgowym, które chętnie zasiedlają, takie siedliska też zajmują i mogą tam występować. Ale nie tylko. Las, tak jak wspomniałem, to jest główne miejsce występowania tego ptaka. Ale jeśli są możliwości, to gniazduje również w dużych parkach, starych sadach, ogrodach, gdzie są dziuplaste drzewa. Czasem nawet w jakichś takich niewielkich, większych skupieniach, gdzie jest spokój i przede wszystkim, gdzie występują dziuple. Pamiętam w dzieciństwie do takiej skromnej skrzynki lęgowej, która rosła sobie u nas na skraju ogrodu, powieszona na lipie. Przez cały sezon trzymał się tam samczyk, który z uporem intensywnie śpiewał. Miał nadzieję, że zwabi jakąś samiczkę, partnerkę, ale niestety mu się nie udało. Takie spokojne miejsce też starczyło. Ale tak było przed laty. Obecnie jest troszkę gorzej, bo liczebność mochołówki mocno się zmniejszyła. Ale w takich siedliskach można ją spotkać. I do niedawna był to gatunek bardzo szeroko rozpowszechniony. Mam nadzieję, że dalej też tak będzie.
Panie kierowniku, jak wygląda biologia lęgowa mochołówki żałobnej?
Mochołówka żałobna należy do gatunków wędrownych. Jest wędrowcą dalekiego zasięgu, czyli dalekodystansowym. Zimuje w Afryce, w środkowej Afryce, w takich krajach jak między innymi Gambia. Sięga tam po Senegal, po Mali, czyli bardzo daleko. Powracają mochołówki do nas w połowie kwietnia. Od połowy kwietnia, bo ten powrót jest rozciągnięty. Jako pierwsze przylatują stare samczyki, czyli właśnie te tak pięknie czarno-biało ubarwione. Wracają do starych rewirów, czy do odpowiednich biotopów, które gatunek ten preferuje. Wyszukują dziupli, no i przy dziupli intensywnie śpiewają. Po tygodniu, po 10 dniach pojawiają się samiczki i taka właśnie zwabiona śpiewającym samcem przed dziuplą samiczka, czyli jest to kawaler z mieszkaniem, wzbudza jego zainteresowanie i właśnie te najstarsze, najbardziej doświadczone samczyki niekiedy próbują zająć dwie czy nawet trzy dziuple i jeśli im się uda te dziuple obronić przed innymi gatunkami i konkurentami, to mogą czasem mieć nawet w ciągu jednego sezonu trzy partnerki, ale generalnie duża część to są ptaki monogamiczne, czyli mają jedną samczyki, mają jedną samicę. Im młodszy samczyk, mniej doświadczony, tym ma mniejsze poważanie wśród muchołówkowych pań. No, normalne, większe doświadczenie, więc zajmuje lepszy rewir z lepszym mieszkaniem, bardziej bogaty w pokarm, no i potem jest też bardziej sprawny w zdobywaniu pokarmu, co jest dużą pomocą. No, u nas, w naszego gatunku, większość pań też na to zwraca uwagę, czyli u mchołówek jest prawie że normalnie. Do gniazdowania przystępują mniej więcej tam od połowy maja, to jest troszkę rozciągnięte. Samica wybiera dziuplę, którą wcześniej zajął samczyk. Czasami trzeba znaleźć bardziej odpowiednio. To są albo dziuple naturalne, albo wykute przez dzięcioła dużego, czasem przez sikorę, na przykład sikorę czarnogłówkę, które też takie skromne dziuple wykuwają w próchniejących drzewach, na przykład brzozach czy wierzbach. No i jak już wspomniałem, bardzo cennym miejscem gniazdowym są wywieszone budki lęgowe. Ich wysokość jest powieszone na różnej wysokości, czy dziuple znajdujące się na różnej wysokości od 1 metra do nawet 14 metrów. Najczęściej taka bezpieczna wysokość to 3-4 metry, po prostu, żeby się tam nie dostał zwykły drapieżnik, a czasem też, żeby jakiejś szkody nie zrobili ludzie. Tam ptaki czują się po prostu bezpiecznie. Budową gniazda zajmuje się samica, a samic towarzyszy tylko samicy przy tym. Następnie składa samica od 7 do 8 jaj. Ubarwione są tak zielonkawo-niebieskie, bez żadnych plamek. No i samica też sama zajmuje się wysiadywaniem lęgu, co trwa około od 13 do 17 dni, w zależności od tego, jakie są warunki pogodowe. Tutaj muszę dodać, że muchołówki zasiedlają prawie całą Europę, brak ich tylko w Portugalii, na Półwyspie Apenińskim, Islandii, gdzie nie ma lasu, i na Półwyspie Bałkańskim, gdzie muchołówkę żołobną zajmuje muchołówka taka półobrożna, u nas mało znany gatunek, w Polsce prawie niespotykany nawet jako gość. Sięga za to daleko na północ. W Skandynawii nawet poza zwarte występowanie drzew. Tam jest bardzo rozpowszechniona na Półwyspie tak Skandynawskim, między innymi Finlandii, w Norwegii. Także nad Polską przelatuje wiele tych ptaków, które gnieżdżą się też na północy. Następnie trwa wysiadywanie, jak już wspomniałem, wysiaduje samica przez okres od 12 do 17 dni, jeśli nie ma jakichś takich nawrotów, chłodów. To jest to troszkę krócej, czyli te 12-13 dni. Następnie jest okres karmienia. Tu też rola samicy jest większa niż samca. Te samce, które mają jeszcze jedną samicę, czy nawet jeszcze dwie dodatkowe, no musi czas dzielić i wtedy więcej obowiązków spada na, jeśli chodzi o karmienie, na samicę, ale tam, gdzie po prostu samczyk ma tylko jedną partnerkę, też dzieli te trudy karmienia młodych. Młode uzyskują zdolność lotu po następnych 14-17 dniach i wkrótce jeszcze krótki okres są dokarmiane przez rodziców. Zaraz po lęgach, ponieważ muchołówki odbywają tylko jeden lęg w roku dość wcześnie, udają się na wędrówkę. Właśnie teraz jest taki okres, już w lipcu pierwsze ptaki nas opuszczają, te, którym nie powiodły się lęgi z różnych powodów. Muchołówki wędrują nocą, są nocnymi migrantami. No, są jednymi z częstszych ofiar kolizji z liniami wysokiego napięcia. Te przeszkody, które dla gatunków nocnych są bardzo poważne, zwłaszcza, tak jak już mówiliśmy to wielokrotnie, mgliste, ciemne noce są tu po prostu przeszkodą nie do pokonania i wtedy można znaleźć takie właśnie ofiary. Wędrują nocą, dlatego zjawiają się w ciągu dnia, nie było ich i raptem są, jeśli chodzi o wiosnę. Ten przelot jest rozciągnięty, nad Polską przelatuje wiele ptaków, które gniazdują właśnie na północy w Skandynawii, także obserwuje się je jeszcze do początku września, ale nielicznie, lecą w ciągu dnia, w ciągu nocy, a w ciągu dnia żerują.
Coraz rzadsza muchołówka żałobna. O niej dzisiaj rozmawiamy, a dokładnie opowiada nam o niej pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Serdecznie panie kierowniku dziękujemy za zobrazowanie nam tutaj muchołówki. A naszych radiosłuchaczy serdecznie zapraszam do wspólnej rozmowy. Numery kontaktowe 56 655 23 55, Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic Polski: 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. A panie kierowniku, jak wygląda sytuacja z ochroną muchołówki żałobnej?
No właśnie, nie wiadomo dlaczego w ostatnich latach liczebność muchołówki gwałtownie się zmniejszyła. Nie obserwuje się wiele rewirów, które były przez lata zajmowane, nie obserwuje się w nich ptaków. Nie do końca wiadomo, jakie są powody, natomiast wiemy, że niekorzystnie na gatunek ten wpływa między innymi intensywna gospodarka leśna, ubytek zwłaszcza drzewostanów z dziuplami. No tutaj możemy to u tego gatunku troszkę skompensować wywieszeniem odpowiednich skrzynek lęgowych, ale różne złe rzeczy dzieją się nie tylko u nas, ale także na wędrówkach. Pogarsza się sytuacja także na zimowiskach, no i różnego rodzaju przeciwności, także naturalne w czasie migracji. Jeśli chodzi o lęgi, to są one też tutaj w pewien sposób limitowane przez różnego rodzaju załamania pogody, na przykład w Skandynawii czy na północy to są jakieś nawroty chłodów, które powodują duże straty w lęgach. Stąd u gatunku tego już wcześniej były znane takie fluktuacje, czyli lata, kiedy muchołówek było więcej. Po skutecznych lęgach było ich więcej, a po takich właśnie katastrofach po prostu mniej, naturalne fluktuacje, ale ostatnie spadki są bardzo zastanawiające. Mam nadzieję, że będzie to uda się wyjaśnić i te niekorzystne trendy się odwrócą. W każdym razie w Europie od wielu lat już liczebność tego gatunku spada. W Polsce jest w miarę stabilna. Jeszcze chciałem dodać, że muchołówki, najstarsze obrączkowane ptaki, żyły pojedyncze osobniki. Rekordista przeżył 11 lat, 10 lat, kilka okazów, dwie samice też obrączkowane przeżyły 9 lat. Jak na takiego mikrusa, który pokonuje dystans, załóżmy między Polską, na przykład Mazurami, a Afryką Środkową, czy jeszcze dalej Norwegią, czy Finlandią, więc jeszcze kilka tysięcy kilometrów dalej, to jest naprawdę bardzo duży, niezły wyczyn. I tu jeszcze chciałem dodać, że oczywiście te muchołówki, tak jak nazwa wskazuje, odżywiają się owadami, są to przede wszystkim błąkówki, ale także nazwa tych ptaków, czyli odżywiają się chętnie także muchami, komarami, motylami, również gąsienicami. W okresie deszczowym, kiedy jest mało latających owadów, chwytają je na ziemi, ptak siedzi na gałęzi, widząc przelatujące, ściga je. Muchołówki żałobne mają takie duże tendencje też do znajdowania pokarmu na ziemi, na krótko lądują, chwytają zdobycz i wracają na swoje stanowisko łowieckie czy na drzewo, gdzie na przykład gniazdują lub przebywają.
Pan Marian Szynkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, naszym gościem. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Krakowa, dokładnie z Nowej Huty. No i chciałabym bardzo podziękować za wszystkie audycje, które Państwo prowadzicie, bardzo cenne. Tylko, że no, nie samo dobro jest, prawda, skierowane do ptaków. Niestety tutaj, myślę, że w innych miastach również większych, no, jest bardzo wielka nienawiść okazywana wszelkim zwierzętom, bezdomnym szczególnie. No i oczywiście to się skupiło też na ptakach. Także spółdzielnie mieszkaniowe nie pozwalają nawet gdzieś, żeby jakaś jaskółka czy jakiś kos, czy złożył gniazdo nawet, bo wszystkie te małe otworki są zamurowane razem z go, na przykład czy z kosami, czy z klaskami młodymi, które się... Nagle się to dzieje, jak jest właśnie okres tego rozmnażania, prawda? Wtedy się, koniec kwietnia, zamurowuje się żywcem w kamienicach właśnie górnych, tych, tam gdzie są te otwory jakieś, nie wiem, czy to wentylacyjne, czy jakieś... W każdym razie tak się robi z zwierząt. No i jest grupa też młodzieży, która wyżywa się na właśnie, szczególnie na gałąbkach. Także obcinane są skrzydła ostatnio, nogi wiązane żyłką nylonową. Nylonową żyłką, ale tak wiązane, że każdy palec kilkakrotnie powiązan, że odpadają po kolei palce, potem cała ta noga odpada i na kikutach te gołębie. No z moją sąsiadką, żeśmy ponad 100 uwolniły z takich, prawda, pętli. No ale to już takie stworzenia nie mają szans na przeżycie. Nie wiem, jakaś taka nienawiść do gołębi jest tak... Tak jakoś, nie wiem, media tak tą nienawiść w gazetach tak to reklamowały, że to roznoszą jakieś tam takie, siakie, owakie bakterie. No i małe dzieci są już uczone nienawiści do ptaków. Ja widzę, jak idą rodzice, młodziutka, takie 40 lat, gdzieś 30, o kopin tego głębi. Taki stosunek. Taksówkarze, w ogóle ci, którzy mają samochody, przejeżdżają, widzisz, że jest na przykład grupa, przejeżdżają po tych gołębiach. Nie wiem, czy to nie jest już taki sadyzm, czy to już jest, te dzieci będą też, są tak wychowane w nienawiści do zwierząt, to może i potem ludzi będą dręczyli. No moim zdaniem to idzie ku temu. I ja bym bardzo prosiła, że to może by było na antenie, żeby jednak jakiegoś jakiegoś stosunku takiego litościwego do tych stworzeń nauczy, żeby nie były one prześladowane. Mm-hmm. I ci ludzie, na ogół staruszkowie, widzę staruszki.
Dziękujemy serdecznie. A jak pani ma na imię?
Maria.
Pani Mario, Bóg zapłać serdecznie. Panie kierowniku, prosimy o słowo odniesienia się.
Nasze audycje właśnie są od tego, żeby uświadamiać, co w naszym sąsiedztwie żyje. No i do tej pory mieliśmy bardzo dużo różnych telefonów z podziękowaniami za to, że ktoś się dowiedział po raz pierwszy, że w jego bliskim sąsiedztwie żyje ptak, który nazywa się mazurek, czy raniuszek, czy też pleszka. No ale to, co pani z Nowej Huty powiedziała, to jest straszne, ten wandalizm i okrucieństwo, z tym, że to są wszystko rzeczy, które są realne, bo nie wszyscy wiedzą, że również gołębie miejskie to także ptaki objęte ochroną. Wprawdzie są objęte ochroną częściową, ale ochrona częściowa jest taka ochrona ścisła. Ochrona częściowa oznacza tylko, że w niektórych szczególnych sytuacjach minister, nawet nie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która jest odpowiedzialna za stan ochrony w danym województwie, może wydać decyzję, tylko minister z reguły nawet też z tego nie korzysta i jeśli ptaki mają młode, to mają prawo do odpowiedniego wychowania. Można na przykład stosując pewne metody, nie dopuścić do tego, żeby na przykład w miejscu, gdzie będzie prowadzony remont, ptaki się zagnieciły, ale to wszystko jest teraz. Jestem zaskoczony tym, co pani powiedziała, bo zostało to u nas ucywilizowane. Nie wszyscy inwestorzy jeszcze o tym wiedzą. Nie wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe próbują to wszędzie i za każdym razem wdrażać, ale nie realizując tego narażają się na naruszenie prawa. Inwestor zanim zacznie prowadzić prace remontowe w okresie lęgowym, czyli od 1 marca czy od 28 lutego do 15 października, najpierw takie prace musi poprzedzić inwentaryzacja, czy ornitologa, czy chiropterologa, czyli specjalisty od nietoperzy, którzy zbadają taką na przykład kamienicę w Krakowie, czy blok mieszkalny w Nowej Hucie, ile tam ptaków się na takim obiekcie gnieździ. Następnie są wydawane zalecenia i odpowiednio wcześniej, w okresie zimowym, czyli od 15 października do 28 lutego, te miejsca muszą być tak zabezpieczone, żeby ptaki nie mogły rozpocząć gniazdowania w miejscu, gdzie będzie prowadzony remont. A po zakończonym remoncie, czy w trakcie prac remontowych, jako normalny element prowadzonego procesu inwestycyjnego, inwestor musi wywiesić odpowiednią ilość skrzynek lęgowych, sztucznych miejsc lęgowych, które zrekompensują utratę dotychczasowych miejsc gniazdowania. I to zostało, jest u nas wprowadzane, jest realizowane. Jestem zaskoczony, no ale to ciągle jeszcze wielu inwestorów nie ma o tym zielonego pojęcia. Na szczęście, no rzeczywiście, jeśli chodzi o gołębie, jest tutaj duża część osób, które są bardzo negatywnie nastawione. Nie wszyscy jednak wiedzą, że jest kilka gatunków, które występują u nas w miastach i one są aktualnie w zasadzie całkowicie uzależnione od tego, co dostaną od człowieka, czy niejako to spada z naszego stołu. No do takich gatunków należą między innymi gołąb miejski, częściowo wróbel. Bardzo często się zastanawiamy, co się stało, że liczba tych drobnych ptaków w miastach spadła. To między innymi konsekwencja tego, że nie ma pokarmu. Przede wszystkim bardzo mocno, wielokrotnie zmniejszyła się ilość owadów na drzewach w zieleni miejskiej, co jest konsekwencją wielu innych czynników. Już nie mamy tutaj czasu. Także bardzo, bardzo cenna uwaga. Miejmy nadzieję, że to nie jest tak powszechne, a Nowa Huta tutaj, o czym opowiadała tu słuchaczka, to po prostu bardzo przykry dowód na to, że takie akty wandalizmu są spotykane. Mam nadzieję, że to jest mniejszość.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem Matylda z Olsztyna.
Witamy Cię, Matyldo, prosimy.
Pozdrawiam Pana Mariana i Pana prowadzącego.
Bardzo nam, Matyldo, miło, że również i proszę. A ile Ty masz, Matyldo, lat?
6 całe,
proszę bardzo. I interesujesz się przyrodą?
Bo mam działkę w lesie i widziałam wiewiórkę.
A, wiewiórkę widziałam.
Pięknie.
To
ładnie. I sójka codziennie mnie budzi.
Kto cię budzi?
Sójka. Tak. Pięknie. No tak właśnie.
No i widziałam prawdziwą sójkę.
No to nieźle, Matylda.
To właśnie edukacja, o której mówiła słuchaczka z Nowej Huty, trzeba właśnie rozpocząć od Matyldy. Matylda, czas szybko leci, Matylda zostanie mamą, a w przyszłości babcią i będzie wtedy zupełnie inaczej uczyła swoje dzieci i wnuki. Tak to właśnie wygląda ta praca.
Panie kierowniku, słyszymy, że grono tutaj słuchaczy audycji się poszerza i również i tak w bardzo młodym wieku, już 6-letnie dzieci także zasłuchują się w to, o czym pan mówi. Także gratulujemy tej edukacji, którą pan prowadzi na antenie Radia Maryja.
No, dzięki państwu też.
Panie kierowniku,
możliwe.
Słowo podsumowania dzisiejszego naszego spotkania.
No, po prostu, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą bohaterkę, czyli Mochołówkę żałobną, teraz już jej łatwo nie zobaczymy. Część już ptaków odlatuje, są cichsze, intensywnie żerują, bo muszą zdobyć rezerwy, minimalne rezerwy tłuszczu na wyczerpującą wędrówkę, która jest przed nimi. Ale czas biegnie szybko i w przyszłym roku, w maju, jeśli będziemy w parku, w ogrodzie, przy budce lęgowej, zwróćmy uwagę na czarno-białego ptaka, który siedzi przed budką i pięknie, pięknie śpiewa. To jest właśnie samczyk Mochołówki, stary samczyk Mochołówki żałobnej.
Boże, czyli raczej Matyldę to sójka, nie Mochołówka budzi.
Nie, sójka jest bardziej rozpowszechniona, jest z nami praktycznie przez cały rok i w przeciwieństwie do mochołówek żałobnych, sójki są w ekspansji, także jest duża szansa na ich oglądanie.
Panie kierowniku, serdecznie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję pięknie. Również życzę wszystkim miłego, udanego weekendu i szczęść Boże dalszych miłych wakacji, zwłaszcza dla dzieci, młodzieży i tych, którzy są na urlopach.
A czy już wiemy, o czym będziemy przy najbliższej okazji rozmawiać? O jakim zwierzątku?
No, chciałbym coś powiedzieć o gatunkach biblijnych. Tych, które są wspominane w Starym Testamencie. A na pewno jeszcze raz o takim sympatycznym gołębiu, mało znanym, turkawce, która jest w strasznych kłopotach w całej Europie. Jej liczebność mocno spada. Już kiedyś o niej mówiliśmy, ale jak powiedziała nam pani z Nowej Huty, ciągle trzeba o tym przypominać i mówić. Także być może, że tą bohaterką będzie turkawka, choć jeszcze tych gatunków, o których nie mówiliśmy, jest jeszcze ciągle sporo.
Panie kierowniku, zatem do usłyszenia.
Do usłyszenia. Szczęść Boże. Do widzenia.
Bóg zapłać Panem Bogiem.